na temat odnowienia umysłu. Dlatego, że odnowienie umysłu jest rzeczywiście tą siłą, która pomaga nam widzieć więcej cudów Bożych w naszym życiu. Odnowienie umysłu. Jeśli pamiętacie sytuację z Nikodemem, kiedy Nikodem przychodzi z pytaniami do Jezusa, bo ma wiele pytań, bo widzi, że coś jest w tym człowieku. I sam, będąc faryzeuszem, zobaczcie, coś Bóg go dotyka, ale coś go trzyma, coś go ciągnie do tyłu. Mamy przedziwną sytuację. On jako uczony w piśmie przychodzi do Jezusa, z którym może rozmawiać na tym samym poziomie i pyta go o takie rzeczy, że Jezus pokazuje mu, kim naprawdę Nikodem jest. Jezus mówi, ty jesteś nauczycielem i nie wiesz podstawowych rzeczy. Jesteś nauczycielem i nie wiesz, że trzeba się narodzić z góry, że trzeba się narodzić na nowo i co to znaczy. Ty, będąc nauczycielem, jesteś zupełnie zajęty ciałem, fizycznym światem. Kiedy mówię, że trzeba się narodzić na nowo, ty masz przed oczami i w myślach co? A jak można dziecko z powrotem zapchnąć tam, skąd ono wyszło? I właśnie Bóg ma problem z naszym myśleniem największym. Znaczy, Bóg nigdy nie ma problemu, ale to, co blokuje Boże błogosławieństwa, to, co blokuje Boże namaszczenie, to jest nasz rozum. To są te twierdze czy zatwardziałości, które są w naszym rozumie, które sprawiają, że bardziej myślimy, czy bardziej nasze myślenie jest mimo wszystko jeszcze podobne do myślenia tego świata, niż do myślenia naszego Twórcy. Dlatego Bóg mówi, moje myśli nie są waszymi myślami. Dlatego Bóg mówi, moje drogi nie są drogami waszymi. Czy to oznacza, że Bóg mówi o przyszłości i na wieki, że nigdy nie zrozumiemy Jego myślenia, że nigdy nie będziemy myśleć podobnie, że nigdy nie będziemy chodzić Jego drogami? Nie, Bóg mówi o sytuacji, w której się znajdujemy, w której jesteśmy. O sytuacji, gdzie właśnie to, co jeszcze w nas pozostaje ze świata, blokuje nam możliwość myśleć tak, jak Bóg myśli i chodzić tymi drogami, którymi chodzi Bóg. Chodzić tymi drogami, które Bóg wyznacza. Otwórzmy sobie Rzymian, 12 rozdział i drugi wiersz. Rzymian, list do Rzymian, 12 rozdział i drugi wiersz. Rzymian 12, 2. Zacznijmy może z pierwszego wiersza, żebyśmy mieli pełny obraz. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Zobaczcie, znowu, nie wasze liderstwo, nie wasze bycie pierwszym, ale duchowa służba wasza. Właśnie taka. I dalej, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, co jest miłe i doskonałe. Abyśmy potrafili rozróżnić. Abyśmy potrafili rozróżnić. Jeśli weźmiemy list do Hebrajczyków w 5 rozdziale, my teraz nie będziemy otwierać, dlatego że chciałbym powiedzieć bardzo dużo, a jeśli wejdziemy głęboko we wszystkie teksty, to wiecie, nad jednym tekstem moglibyśmy rozmyślać nawet cały czas, jaki mamy. Ale do Hebrajczyków Paweł mówi znowu, do Hebrajczyków. Patrząc na czas, według czasu, w 5 rozdziale, może ktoś, jeśli sobie konspektuje, od 12 wiersza, 5 rozdział, i Paweł mówi, że według czasu, patrząc na czas, to już powinniście być kim? Nauczycielami. Ale wam trzeba znowu mleko dawać. Trzeba was uczyć podstawowych rzeczy. Podstawowych rzeczy. Tak długo jesteście z Bogiem, tak długo znacie Boga, ale podstawowe rzeczy, które Bóg chce objawić swoim dzieciom, podstawowe rzeczy nie jesteście w stanie przekroczyć przez pewien próg, czy przez pewną barierę. Tak jak wcześniej, kiedyś, przed Jordanem, nie mogli wejść do ziemi obiecanej. Z jakiego powodu? Z jakiego powodu nie mogli wejść do ziemi obiecanej? Z powodu myślenia, nieprawidłowego myślenia. Dlaczego? Dlatego, że mieli myślenie to egipskie, niewolnicze myślenie. Nie mieli wolnego myślenia. Tylko dwoje spośród tych, których wysłali, miało zdrowy rozsądek, zdrowe myślenie, nowe myślenie. Jeśli Bóg powiedział, że zdobędziemy tę ziemię, że On nam tę ziemię oddaje, to znaczy, że ją zdobędziemy. A 10 co powiedziało? Że to jest ziemia, która zjada swoje dzieci. To jest ziemia pożerające swoje dzieci. I dlatego nie weszli. I dlatego Paweł mówi znowu o tym, że tak długo jesteście. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Pierwszych zasad. Dlaczego? Zawsze problem był jeden. Żydzi ciągle to, co Bóg mówi, odstawiali na boczny tor i ciągle, a teraz my, ciągle dodawali swoje. Ciągle dodawali swoje. I to, co dzisiaj wielu ludzi, nawet w kościołach protestanckich, to, co wielu ludzi dzisiaj ma w głowie, to jest po prostu troszeczkę niestety mieszanina nowego myślenia i tego, co tych pozostałości ze starego życia. I teraz zobaczcie, jeżeli Jezus mówi o tym młodym winie, którego nie wlewa się do starych bukłaków, tylko do nowego, bo stare bukłaki nie są w stanie wytrzymać procesów zachodzących z młodym winem, bo młode wino jest żywe. Tam ciągle zachodzą procesy. Dlaczego bukłaki się rozrywają? Dlatego, że ciśnienie, dlatego, że powstają gazy, prawda? I dlatego życie jest procesem. Życie, które przeżywamy, jest procesem. I z tym myśleniem, nawet z myśleniem naszych przodków, my nie możemy nawet czysto fizycznie, czysto materialnie, zobaczcie, z myśleniem naszych przodków, czyli koń, pług, prawda, czy nawet na sobie samym, no dzisiaj wyjdźcie na pole i używajcie ich metod. No to jest nienormalne. To jest nienormalne. Dlaczego? Dlatego, że nowe myślenie. Dzisiaj zupełnie człowiek ma nowe myślenie. Dzisiaj już myślimy o tym, żeby nacisnąć guziczek i żeby maszyna za nas wszystko robiła. Żebyśmy tylko siedzieli sobie w fotelu i kontrolowali tylko proces. Nowe myślenie. I to czysto po ludzku, ale Bóg to, co my bierzemy jako ludzie, przecież nie bierzemy tego z powietrza. Przecież sami tego nie tworzymy. Jesteśmy nauczeni przez Boga ciągle poszukiwać nowych metod, ciągle poszukiwać lepszego, ciągle poszukiwać nowego, prawda, nowych rozwiązań. Bo taki jest Bóg. Bóg się ciągle porusza. Bóg nigdy nie stoi na miejscu. I dlatego, jeśli my, nawet jako zbór, jako Kościół, jeśli stoimy na miejscu, jakby przywiązując się właśnie, no u nas zawsze tak było, to niech tak będzie. I wiecie, jest takie powiedzonko, ja kiedyś słyszałem, ci Polacy żyjący na dzisiejszym terytorium Ukrainy, są takie wioski nawet, gdzie praktycznie 100% mieszkańców to są Polacy, którzy tam zawsze żyli i w czasie Związku Radzieckiego i nie tylko. I mają takie powiedzonka. Niech będzie, jak będziało, przebędziewać nie będziemy. Nasi ojcowie, o tak. Nasi dziadkowie, o tak. To my rozumiemy, o tak my rozumiemy. Niech będzie, jak będziało. Przebędziewać nie będziemy. A Bóg mówi, oto wszystko tworzę, czy stwarzam nowym. Bóg ciągle tworzy, Bóg ciągle porusza się i my dlatego, nawet jak pastor mówił o tym moim poszukiwaniu Boga, to jest świetne, że świetna myśl, która mówi o tym, że ciągle Go poszukujemy. Dlaczego? Nie dlatego, że nie możemy Go znaleźć, ale że nie możemy za Nim nadążyć, że musimy za Nim nadążać, bo dzisiaj jest tu i już Go dogoniliśmy, dotknęliśmy Go, przeżyliśmy coś i za chwilę jest już dalej i nie możemy stać tutaj. To samo było z apostołami. Zobaczcie, Piotr mówi, to co zobaczyliśmy na tej górze, o, postawimy szałasy, prawda, postawimy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza, już ładnie, dobra, o nas już nawet nieważne, my możemy pod gołym niebem, ale żeby tutaj zostać, w tej chwale, w tym wszystkim, w tym świetle, o tak, żeby nam było cały czas. A Jezus mówi, nie, schodzimy na dół. A tam jeszcze zostało 9, którzy czekają i nie widzieli tego, co widziało tych troje. Cały czas idziemy do przodu, cały czas Bóg porusza się i dlatego Bóg ciągle chce, abyśmy odnawiali nasz umysł, odnawiali nasz rozum. Przez co? Przez co odnawiali nasz rozum? Przez słowo, pewnie, że przez słowo. Nie ubadamniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Skąd my to wiemy? Ze słowa. Co jest dobre, miłe i doskonałe, wiemy ze słowa. I dlatego potrzebujemy ciągle, każdego dnia odnawiać nasz umysł, odnawiać nasze myślenie o tym, kim jest Bóg, jaki On jest, jak postępuje, dokąd nas prowadzi i ciągle biec za Nim, żeby nadążyć. Ciągle biec za Nim, żeby nadążyć. I wiecie, był taki moment... Panie Jezu, pomóż mi. Druga Księga Mojżeszowa, 19 i 20 rozdział. Nie będziemy tego czytali, bo to są duże objętościowo duży moment, ale na pewno pamiętacie tę sytuację. Żydzi znajdują się u podnóża Góry Synaj i Bóg mówi, pamiętacie o czym Bóg mówił? Bóg tam im mówił o tym, żeby się oczyścili, przygotowali na spotkanie z Nim i na trzeci dzień Bóg pragnął, żeby cały naród spotkał się z Nim. U Boga nie było planu, że tylko z Mojżeszem będzie rozmawiał, jeśli pamiętamy, prawda? A co się wydarzyło? Kiedy naród podszedł do góry, już nawet oczyszczony, obmyty, przygotowany, ale co? Usłyszał, co się dzieje, zobaczył, co się dzieje, zobaczył ten obłok ciemny, zobaczył, usłyszał szum, góra trzęsła się, prawda, drżała. I co się stało? I powiedzieli, Mojżesz, wiesz co? Na razie dzięki. Nam jakoś tak nie bardzo chce się tam na górę. To lepiej ty idź. I niech nie mówi do nas Bóg. Niech nie mówi do nas Bóg, żebyśmy nie umarli. Ty idź, niech z tobą Bóg rozmawia. My wszystko, to co Bóg powie tobie, wszystko my przyjmiemy, wszystko spełnimy, ale z nami Bóg niech nie rozmawia. I zobaczcie, co się stało. Mojżesz idzie rozmawiać z Bogiem, a naród co w tym czasie robi? Zobaczcie, co się dzieje. No nie chcę powiedzieć, że stchórzymy, ale kiedy zwątpimy, kiedy nie wchodzimy w kontakt, kiedy nie wchodzimy w relację, w społeczność z Bogiem, co się dzieje? Chcemy czy nie chcemy? Automatycznie zaczniemy sobie wymyślać cielca. Chcemy czy nie chcemy? Tylko właśnie relacja z Bogiem, tylko społeczność z Bogiem, tylko bliskość z Bogiem chroni nas od głupich pomysłów, od wylewania cielca. Tylko Jego bliskość. I teraz zobaczcie, jeszcze jeden moment ciekawy. W Księdze Jozuego, pierwszy rozdział i tam drugi wiersz, no w okolicach, pierwszy, drugi wiersz, tam jest napisane, świetne są słowa napisane. Mojżesz, mój sługa, albo sługa mój Mojżesz umarł. Mojżesz, mój sługa umarł. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ten, na którego cały naród zrzucił swoją odpowiedzialność, przełożył odpowiedzialność, dlatego że Mojżesz rozmawia z Bogiem, Bóg rozmawia z Mojżeszem, a my tylko słuchamy i wypełniamy. Ale no, na nas jaka odpowiedzialność? Żadna. Relacji bliskiej z Bogiem, prawda? I przychodzi czas Jozuego i Jozuemu Bóg mówi, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Tylko bądź, i kilka razy powtarza, tylko bądź mężny. Tylko bądź mężny. Tylko bądź mężny. I to słowo Mojżesz, sługa mój, umarł, to jest słowo, które Bóg kieruje do swojego kościoła, do swojego zebrania, do swojego zboru. Jeśli mamy myślenie o wiecie, ludziach szczególnych, ludziach namaszczonych, że to właśnie pastorowi Bóg dał to namaszczenie i pastor powinien o wszystkim myśleć, o wszystko się martwić, o wszystko się troszczyć. Stary Testament. Pod górą jesteśmy z Mojżeszem. Wypychamy Mojżesza. Pastorze, pastorze, porozmawiaj z Bogiem. Pastorze, może Ci Bóg coś powie na mój temat. Może masz słowo dla mnie. Może widzenie. A może jeszcze coś. Rozumiecie, o czym mówimy? Że czasami przekładamy, nawet my, czasami przekładamy na namaszczonych, przekładamy to, co nam z różnych przyczyn to, co nam brakuje w społeczności z Bogiem, przekładamy na innych, bo on ma bliższy kontakt z Bogiem, bo on jest bliżej, bo on jest wybrany. A ja, siostra albo brat w Panu. Chwała Panu, że jesteśmy siostrami i braćmi, ale jesteśmy wszyscy świętym zebraniem. Świętym zebraniem. Co to oznacza? Jeśli jesteśmy królestwem kapłanów albo królewskim kapłaństwem i jedno i drugie, to znaczy, że każdy z nas jest wybranym przez Boga, postawionym tutaj na ziemi kapłanem i królem. Po to, abyśmy objawiali chwałę Boga na tej ziemi, po której stąpamy i tam, gdzie chodzimy. I wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Bóg każdego z nas wzywa i każdego z nas Bóg namaścił Duchem Świętym. Bardzo proszę, żeby podnieśli ręce ci, którzy nie zostali namaszczeni Duchem Świętym. Wow! Dlaczego w takim razie biegamy ciągle i szukamy i czekamy? Może przyjedzie jakiś bardzo namaszczony kaznodzieja, prawda? Może przyjedzie jakiś bardzo namaszczony człowiek, który coś nam wreszcie od Boga powie. Ty jesteś namaszczona. Ty jesteś namaszczona. Ty jesteś namaszczony. Jesteś przez Boga wybrany. Przez Boga wybrana. Jesteś przez Boga zrodzony, narodzony z góry. Tam jest Twoja ojczyzna. Po to, żeby objawiać chwałę Boga wszędzie dookoła. Chciałbym dzisiaj umocnić wasze serca. Kiedy jechałem tutaj do waszego zboru, usłyszałem taką plotkę, że tutaj macie problemy w Radzyniu, że modlą się za was tam katolicy, msze zamawiają, żeby tam wam było źle i tak dalej. Tak? Bywa coś takiego? Chcę pokrzepić wasze serce. Za mnie litaniami, różańcami, jeszcze drogami krzyżowymi i różnymi sposobami modli się dużo więcej niż za was. Żebym ja wrócił, żebym się nawrócił, żeby... I wiecie co? Ja czuję, im więcej oni się modlą, ja czuję, tym większą pewność mam w sercu, że jestem tam, gdzie Bóg chce, żebym był. I wcale się nie czuję ani źle, ani nie choruję, ani nic. Uwierzcie, że naprawdę od nas wiele zależy, co wpuszczamy do swojego serca, co wpuszczamy do swojego rozumu, co wypuszczamy z naszych ust. A jak może wyjść z naszych ust słowo budujące, słowo namaszczone, słowo napełnione Bożą obecnością, jeśli tutaj sałatka z majonezem, sałatka z majonezem. Jeśli, na przykład, jeśli można, Oksana, króciutkie świadectwo, można, tak, na temat soboty. Zobaczcie, byliśmy w sobotę w Lubartowie i naprawdę niesamowite rzeczy się działy. I kiedy modliliśmy się, Oksana przyszła, prosiła o modlitwę. I kiedy się modliliśmy, była niesamowita modlitwa i też niesamowite namaszczenie. I ja widziałem, że Bóg napełnił serce Oksany wiarą w to, że On ją uzdrawia. I kiedy już Oksana odchodziła, po prostu ja usłyszałem w sercu i ja realnie to rozumiem, że Duch Święty mówił mi, żebym zadał jej pytanie, żebym ją jeszcze zawołał i żebym zadał ją pytanie. Pamiętasz, jakie to było pytanie? Czy masz raka? To jest pytanie, które Bóg ci zadaje w tym momencie, kiedy masz wyzwolone słowo, wypowiedziane słowo, słowo o uzdrowieniu. I Bóg sam cię pyta, czy masz raka? Dlatego, że Bóg chce, żebyś miał świadomość tego. Jeśli ty wierzysz w uzdrowienie, to musisz sam zobaczyć, co jest w twojej głowie i co jest w twoim sercu. Bo jeśli przyjmujesz uzdrowienie, a w głowie jeszcze mózg ci mówi, bo diabeł jeszcze przychodzi i mózg ci mówi, że masz raka, mam raka, ale Pan Jezus mnie uzdrowił. I Pan Jezus mnie uzdrowił, ale mam raka. Poczekajcie, no nie możemy mieć rozdwojenia jaźni. Jeśli przyjmujemy uzdrowienie, to koniec. Nawet jeśli wszyscy lekarze by mówili jednogłośnie, nie, no masz raka. Nie, nie mam raka. Nie, masz raka. Nie mam raka. Masz raka. Wszystkie analizy mówią, że masz raka. Słowo Boże, Bóg mi powiedział, że nie mam raka. Bóg mi powiedział, chcę wam powiedzieć króciutkie świadectwo o jednym z braci, których mamy w Berdiańsku. 24 lata przesiedział w więzieniu z krótkimi przerwami. Wychodził tylko po to, żeby zaraz wrócić. I nawrócił się w więzieniu. W tej chwili dołączył do naszego zboru, ożenił się i Bóg go uzdrowił. Miał raka prostaty i tam w ogóle, wiecie, no, powycinali tam mu różne rzeczy. I lekarz mu powiedział, że spytał się, czy masz dzieci. On ma syna dorosłego z pierwszego małżeństwa, niewierzącego. I mówi, mam syna. On mówi, no to dobrze, bo no, musisz mieć świadomość tego, że o dzieciach więcej nawet możesz nie marzyć, bo to po prostu niemożliwe, żebyś miał dzieci. Spróbujemy coś zrobić, żebyś jako tako funkcjonował, no nie chcę tutaj, że tak powiem, brzydko mówić, ale po prostu, żebyś do toalety normalnie mógł pójść, prawda, i jako tako, żebyś funkcjonował jako człowiek. I wiecie, a on mówił, że jak się tylko nawrócił w więzieniu, Bóg przyszedł do niego i pokazał mu, po prostu powiedział mu, że będzie miał jeszcze potomstwo. I on uchwycił się za to proroctwo. Chcę wam powiedzieć, w tym momencie ich syn, a żona też nie jest młoda, wszyscy lekarze się dziwili, już tej ciąży się dziwili, bo to jest po prostu, nie mieści się w głowach. No jak, z takimi wynikami, on był też narkomanem przez całe życie, wszystko, wiecie, no po prostu no człowiek, w ogóle trudno cokolwiek oczekiwać. Albo pomyśleć sobie, no od takiego człowieka, jakie dziecko może się urodzić? Tylko inwalida. Od inwalidy kto może się urodzić? Tylko inwalida. Ale nasz Bóg, Jego myśli są nie nasze myśli. I Jego drogi nie są naszymi drogami. Bóg ma swoje myśli, swoje plany i swoje drogi. I na dzień dzisiejszy to dziecko urodziło się w pełni zdrowym i chcę wam powiedzieć, że lekarze wszyscy przychodzili i patrzyli na to dziecko. Bo oni nie są młodzi. Ten brat, on miał i przeszedł przez gruźlicę leczoną i w ogóle, no, jakie tylko tam boleści nie miał, to nawet trudno wyliczyć wszystko, łatwiej powiedzieć, czego nie było, prawda? I lekarze się dziwią. Dziecko urodziło się w 100%, w ogóle nie było do czego się przyczepić. I mówią, młode dziewczyny w Ukrainie w tej chwili, 80% młodych kobiet, które rodzą dzieci, 80% dzieci rodzi się z patologiami. Zdrowe, młode kobiety rodzą z patologiami dzieci. I oni mówią, my nic nie możemy zrozumieć. I matka niemłoda, i ojciec po przejściach, a dziecko jak z książeczki. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg. Chwała Jemu za to. I Bóg każdego z nas namaścił, abyśmy to my byli, abyś to ty był królem i kapłanem w swoim domu, w pracy, gdzie jesteś, nawet na przystanku, w autobusie, w pociągu, gdziekolwiek jesteś. Bo Bóg namaścił cię i dał ci zadanie, dał ci misję, dał ci powołanie. Bóg przeznaczył cię do tego, abyś szedł i abyś czynił uczniami wszystkie narody. Abyś czynił Jego uczniem wszystkie narody. I teraz zobaczcie. Halleluja, dzięki Ci, Panie. Jeśli zobaczymy na Marka 2 rozdział i 22 wiersz, Marka 2 rozdział i 22 wiersz, to jest to słowo, o którym Jezus mówił o winie młodym i bukłakach starych i bukłakach nowych. I jeśli popatrzymy na Dzieje 2 rozdział i 13 wiersz, ja specjalnie mówię dla tych, którzy konspektują, zapisują sobie, to są dwa miejsca, które mówią o młodym winie. Nie może młode wino być wlewane do starych bukłaków. Nikt tak nie robi. Dlaczego? Dlatego, że one, te dwie siły, czyli siła młodego wina i słabość starych bukłaków, są po prostu niezłączalne, tak? Prawidłowo po polsku można powiedzieć, czy niesawmistimaje, czyli po polsku jak to powiedzieć? Niedopasowane. Po prostu, no, to są dwie różne rzeczy. I zobaczcie, dzieje, tak? Jest dzieje. Dzieje apostolskie. Mówiliśmy, 2 rozdział, 13 wiersz. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 13 wiersz. Inni zaś drwiąc mówili, młodym winem się upili. Młode wino to jest Ewangelia. Młode wino to jest duch. Młodego wina, czyli Ewangelii, czyli Ducha Świętego, nie można wciskać do starych bukłaków. Nie można wciskać do swojego starego myślenia standardów, które Bóg chce rozszerzyć Duchem Świętym. Bóg chce, żebyśmy patrzyli na wszystko szeroko. Żebyśmy patrzyli na wszystko Jego oczami. Żebyśmy na namaszczonych ludzi patrzyli Jego oczami. Żebyś odwrócił się w prawą stronę albo w lewą stronę i widział namaszczonego człowieka, którego Bóg namaścił i dał mu władzę, dał mu siłę i powiedział, dałem wam władzę stąpać po wężach i skorpionach. Dałem wam władzę następować na wszystkie siły ciemności. Dałem wam władzę. Ty masz tę władzę. W tobie jest ta władza. Kiedy widzisz chorego, jaki masz problem, żeby podejść, włożyć na niego ręce i modlić się. I często nawet, wiecie, wielu świadczy o tym, że często możemy, jak to prawidłowo powiedzieć, napinać się albo jakoś skupiać się, wiecie, wszystkie siły swojego i rozumu, i serca, i swojego ducha, wiecie, wciskać w tego człowieka chorego, i nic się nie wydarzy. A czasami trzy sekundy, położysz rękę i powiesz, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że uzdrowiłeś moją siostrę. Amen. I idziesz dalej. I bardzo często tak jest. Wielu dzisiaj uczy o tym, że jeśli chcesz uzdrawiać, jeśli chcesz poruszać się w służbie uzdrowienia, to nie zamykaj oczu, nie napinaj się, żeby Ducha Świętego sprowadzić przez swoje napięcie do choroby swojego bliźniego. Ale uwierz Bogu. Uwierz, że słowo, zobaczcie, setnik, który przyszedł do Jezusa i mówi, mój sługa jest chory, on uwierzył, że powiesz słowo i to się stanie. I później jeszcze pytał, a kiedy on wyzdrowiał? I powiedzieli mu i on zrozumiał, że w tym momencie, kiedy Jezus powiedział, w tym momencie on był uzdrowiony. Ale jego wiara była w czym? On nie widział żadnych, wiecie, że Jezus nagle musiał się skupić albo... Słowo. Powiedział tylko słowo. Znowu wracamy do tej siły, która hamuje naszą gotowość przyjąć cuda, które Bóg ma dla nas. Nie, po rosyjsku jest tak fajnie przetłumaczone, że nie saobrazujcie się z mirem, to znaczy nie bądźcie takim samym obrazem jak świat, czyli nie bądźcie odzwierciedleniem świata. Nie bądźcie odzwierciedleniem świata. Nie bądźcie takim obrazem, jakim obrazem jest świat. Ale, i tutaj rosyjskie słowo, preabazujcie, czyli przemiana, czyli zmiana obrazu. Zmiana obrazu. Świat ma swój obraz. Świat ma swoją ewangelię. Diabeł ma swoich ewangelistów. Zresztą, co tu dużo iść? Na pewno każdy z was słyszał nie jeden raz Ewangelię diabła. Cudów nie ma. Dobra, nie wysilaj się. Nie wychylaj się, bo jak się wchodzi między wrony, to się kracze tak jak one. I wiele, wiele innych. To jest Ewangelia tego świata. To jest Ewangelia tego świata, którą ciągle ewangeliści tej Ewangelii ciągle głoszą z mocą. I ci, którzy ją przyjmują, tą mocą żyją. Ci, którzy przyjmują Ewangelię cudów nie ma, oni nie widzą żadnych cudów w swoim życiu. Nie przeżywają żadnych cudów w swoim życiu. Chcę zapytać, czy to, że moje oko widzi, czy to nie jest cud? Czy to, że moje ucho słyszy, czy to nie jest cud? Czy to, że moje ręce poruszają się, że mogę nawet grać na gitarze, czy to nie jest cud? Czy to, że moje nogi chodzą, czy to nie jest cud? Czy musimy rzeczywiście stać się inwalidami, żeby zrozumieć, co mieliśmy do naszego inwalidztwa? Czy nie możemy zrozumieć, że jesteśmy chodzącym cudem? Nie możemy zrozumieć, że jesteśmy chodzącym cudem? Jeśli jesteśmy chodzącym cudem, to każdy, kto się z nami spotka, i jeśli mamy świadomość tego, jeśli mamy świadomość, bo jeśli nie mamy świadomości, jeśli przyjmujemy, że wszystko nam się należy, to będzie tak jak w Ukrainie. Kapie z kranu woda albo baterie przepuszczają i możesz napisać list do prezydenta, ale prezydent i tak nie przyjedzie i ci nie zrobi tego. Sposób myślenia. Cokolwiek by się nie działo, to trzeba pisać list do prezydenta. Mleka nie ma w sklepie, to trzeba pisać list do prezydenta. Myślenie, stare myślenie. Wszystko nam się należy, wszystko powinni nam przynieść na tacy albo położyć pod nogami. Wszystko nam się należy. To, że widzimy, to jak mogę nie widzieć? To, że słyszymy, a jak mogę nie słyszeć? To, że chodzimy, a jak mógłbym nie chodzić? I tylko czasem wielu ludzi, widząc jakiegoś inwalidę, może na chwilę się zatrzyma i pomyśli, a przecież ja mógłbym też tak jeździć w takim wózku i nie mieć władzy w nogach. Jesteśmy chodzącym cudem. Cuda nie zdarzają się. Cuda dzieją się nieustannie. Cuda nie przestają istnieć w tym świecie. Ciągle zachodzą cuda. My czasami szukamy jakichś po prostu wielkich znaków, ale Bóg ciągle potwierdza swoimi znakami, swoimi cudami każde swoje słowo. Każde swoje słowo. I wybrał ciebie i namaścił ciebie, żebyś ty te cuda przedłużał. Jesteś przedłużeniem Jego ręki. Jesteś Jego ustami. Jesteś Jego wzrokiem. Jesteś Jego uchem. Ty jesteś. To ciebie wybrał. Halleluja. I chciałbym, żebyśmy jeszcze zobaczyli na jedno miejsce. Łukasza 15:25. Ewangelia Łukasza 15:25. Niesamowita historia. Na pewno wielu z nas zna tę historię, może nawet i na pamięć. To jest historia powrotu. Akurat 25 wiersz mówi o tym, jak syn marnotrawny powrócił do domu i co się dalej dzieje. 15 rozdział, 25 wiersz. Starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przestąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi moimi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy on rzekł do niego: synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś się weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Niesamowita historia. Dwóch synów. Dwa różne typy ludzi. Gdybyśmy mieli powiedzieć o cechach charakteru młodszego brata i starszego brata, jaki był młodszy brat? Jaki miał charakter młodszy brat? Grzesznik. W charakterze, jakie cechy miał? Lekkomyślny. Jaki jeszcze? Rozpustny. Jaki jeszcze? Niecierpliwy. Jaki jeszcze? Drań, tak? Dobrze. A teraz zobaczcie, a jaki był starszy brat w charakterze? Posłuszny, pracowity, oszczędny, prawy. Okej. Zazdrosny. Przy tym zazdrosny. Jeśli przy tym był zazdrosny, słowo mówi, jeśli w jednym tylko, jeśli tylko w jednym naruszyłeś, czy jak to prawidłowo po polsku powiedzieć, złamałeś, tak, czy przekroczyłeś przykazanie, to jesteś winny we wszystkim. Jeśli idziemy za słowem, to jaka jest różnica między starszym bratem i młodszym bratem? Czy nie obydwaj zgrzeszyli? Wobec ojca? Czy nie obydwaj zgrzeszyli? Zobaczcie, jak starszy syn rozmawia z ojcem. To ja ci tyle służę, tyle lat. Mało tego, że ten wziął połowę, a jeśli tutaj pastor Tomek nie pozwoli mi oszukać was, ale wiecie, słyszałem o takim zwyczaju pośród Żydów, że tak naprawdę pierworodny syn, starszy syn, dziedziczył wszystko i młodszy brat, prawda, czy młodszy syn, chociaż miał oddzielną rodzinę i jakby no niby oddzielny majątek, ale był pod, można tak powiedzieć, pod dachem, prawda, pod opieką starszego. I teraz zobaczcie, jeśli tak było, to wyobraźcie sobie, co ten starszy. On mówi: ojcu, mało tego, że oddałeś temu młodszemu to, co do mnie tak naprawdę należało, mało tego, że on to wszystko roztrwonił, czyli już mamy o połowę mniej niż to, co mieliśmy, a tak naprawdę on mówił o sobie. To zobacz, jeszcze on przyszedł, a ty mu dałeś jeszcze koźle, utuczone koźle. A ja ci tyle lat służyłem, a mnie nigdy nie dałeś koźlęcia. Dlaczego ojciec mu nie dał koźlęcia nigdy? Skąpy był? Czy co? We wszystkim współuczestniczył, ale dlaczego ojciec nigdy nie dał mu koźlęcia? Sam nie wziął, to też prawda. Na pewno nie wziął. I ojciec nie dał, i sam nie wziął. Nie prosił ojca. Zobaczcie, a gdzie tu jest napisane w ogóle, bo też jest ciekawa sytuacja. Młodszy brat co zrobił na samym początku? Przyszedł do ojca i zaczyna rozmawiać. Tato, ja już jestem dorosły, daj mnie tą część, która do mnie należy, ja już pójdę na swoje. Starszy syn, kiedy się pojawia, z kim rozmawia? Zobaczcie, przychodzi i widzi sytuację, jakaś muzyka, coś się dzieje, niezrozumiałe. I co pierwsze robi? Woła sługę. Jeśli głęboko pomyślimy jeśli głęboko popatrzymy na całą tę sytuację, jest dwa różne sposoby myślenia. Młodszy syn nigdy nie czuł się w domu swojego ojca i nigdy nie miał myślenia w domu swojego ojca, myślenia jakiego? Starszego brata. Nigdy nie myślał o sobie jako o kim? O słudze. Starszy brat cały czas miał myślenie, ja jestem jak sługa. Muszę, o, to się ojcu powinno podobać. Jestem jak sługa. Jestem sprawiedliwy, prawda? Jestem poprawny, prawda? Wszystko robię poprawnie. A młodszy syn jakie miał myślenie? Młodszy syn nigdy nie myślał o sobie jako o słudze. On zawsze myślał, jestem synem. Jestem synem. To znaczy, jestem współdziedzicem razem z moim bratem. Bo jeśli przyszedł i poprosił o połowę, która, no, według tradycji, starszy brat miał prawo mieć pretensje do niego. Według tradycji. A on przyszedł i mówi, daj mi moją część. On miał świadomość tego, kim jest dla ojca. Jest synem. I teraz zobaczcie, mało tego, że roztrwonił, ojciec mu dał tę część, roztrwonił tę część i później pomyślał sobie, przypomniał sobie ojca i myśli sobie, o, pójdę do ojca, przecież u niego tylu sług ma więcej niż ja teraz. To pójdę do ojca i co mu powiem? Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie chociażby nazywać się twoim synem, ale tam, gdzie on sobie jeszcze pomyślał, bo to już jest tam, gdzie on mówi, prawda? Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Stanę i pójdę godzien nazywać się twoim synem. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Zobaczcie, co jest grane. Planował sobie, że no to wtedy ja, to teraz ja sam nakazać, jak to po polsku powiedzieć, sam ukaże się, tak? To teraz sam ukaże się. To znaczy powiem ojcu, już teraz nie jestem godzien nazywać się synem, to teraz zrób mnie jednym z najemników. Czyli on mówi, to teraz ja będę taki jak starszy brat. Jeden z najemników. To teraz ja będę jak starszy brat, bo starszy brat cały czas myślał o sobie jak o jednym z najemników. Przecież ja zawsze o, jak oni, tak i ja. Tato, no jakie możesz mieć pretensje do mnie? O co możesz mieć pretensje? Ja nigdy tak bym nie zrobił jak ten młodszy brat. Ja zawsze byłem poprawny. Zawsze byłem tym synem, którego ty powinieneś kochać bardziej. A okazuje się, że ty tego młodszego, tego rozbójnika bardziej kochasz. Nie chodzi o miłość. Czy ojciec kochał bardziej młodszego niż starszego? Nie. Chodzi o myślenie. Myślenie jednego i myślenie drugiego. Jeden myślał o sobie cały czas, że jest synem. Nawet kiedy wszystko stracił, przypomniał sobie, przecież mam ojca. Wrócę do niego. Tak, poniosę konsekwencje, ale wrócę do ojca. Ojciec i tak mnie przyjmie. W najgorszym wypadku jako jednego z tych sług. A starszy co? A starszy tylko pretensje, starszy tylko obrazy, starszy tylko sąd, bo on sądził i brata, i ojca. I teraz zobaczcie, jeśli mamy myślenie niewolnika, sługi, jeśli mamy myślenie tego, który powinien jakoś zasłużyć na miłość ojca, to zawsze oczekuje na nas co? Jak było powiedziane Kainowi. Dlaczego masz smutną minę? Dlaczego masz twarz smutną? Grzech. Grzech już u drzwi, u twoich nóg, blisko. Grzech. A ten młodszy syn, nawet to, co sobie zaplanował, nie mógł nawet powiedzieć tych słów. Ojciec już dalej go nie słyszał. Nie słuchał go. Ojciec tylko usłyszał, on powiedział... Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie. Tylko wyznanie grzechu. A gdzie kara? A gdzie kara? Nie ma kary. Nie uczynił, mało tego, że nie uczynił go jednym z najemników. Zobaczcie, czy starszy brat miał na sobie pierścień, nową szatę i sandały nowe na nogach? A po co mu to wszystko, jeśli on wracał z pola? On codziennie robił to samo. Czy on nosił pierścień, szatę i nowe sandały? Nic nie wiemy, nie możemy twierdzić ani zaprzeczyć, ale możemy się domyślać, no po co mu to wszystko na polu? A młodszy, ojciec pierwszy co robi? Przywraca mu godność. Pierścień na rękę, szata nowa i sandały na nogi. Ty jesteś moim synem. Ty jesteś moim synem. Dlaczego? Myślenie syna. Relacja z ojcem. Tamten nawet nie poszedł, zobaczcie, nie poszedł starszy do ojca. Zawołał sługę i rozmawiał ze sługą. Dlatego, że miał myślenie sługi. Będąc w domu ojca, będąc dziedzicem, miał myślenie sługi. I dlatego nawet myślił się, żeby kiedyś poprosić o cielaczka. A jeśli by nawet codziennie prosił o cielaczka, czy tato by mu odmówił? Nie myślę. Jak nas czasem hamuje nasze myślenie nieprawidłowe. Jak nas czasem hamuje próba do starych bukłaków wlewać nowe wino. Chcemy czy starszy syn nie chciał takiego błogosławieństwa, jak otrzymał młodszy? Chciał. Dlaczego go nie otrzymał? Bo bukłaki nie pasują do tego wina. Bukłaki nie pasują do tego wina. Bo młode wino napełnione życiem, bo Duch Święty pragnie, abyśmy byli nowymi bukłakami, nowymi naczyniami, które Bóg będzie mógł używać tak, jak On chce. Żebyśmy potrafili wytrzymać ciśnienie od Bożej obecności. Abyśmy potrafili wytrzymać wszelkie próby i wszelkie doświadczenia, które przychodzą w nasze życie. Bo Bóg mówi o tym, że będzie nas przetapiał, jak się przetapia złoto. I przetapia się złoto nie jeden raz, żeby osiągnęło większą czystość, większą szlachetność. Przetapia się wielokrotnie. I dlatego przed nami jeszcze wiele przetapiania. Ale to nie jest powód do tego, abyśmy się bali. W każdym doświadczeniu Bóg jest z nami i umacnia nas. I im więcej przychodzi doświadczeń w moje życie, tym bardziej się utwierdzam i przekonuję o tym, że Bóg czyni mnie silniejszym. Chciałbym, żebyśmy w tej chwili wszyscy razem wstali. Będziemy się modlić. Będziemy się modlić o nowe myślenie dla każdego z nas. Będziemy się modlić o świadomość tego, że ja jestem namaszczony. Powiedz, ja jestem namaszczony. Ja jestem namaszczony. Bóg mnie namaścił. Czy jesteś tak bardzo skromny, że tak trudno ci, czy skromna, że tak trudno ci powiedzieć za Jezusem, który wstał w synagodze i powiedział: Duch Boga nade mną, ponieważ mnie namaścił. I mówi, do czego go namaścił? Czy to słowo nie jest skierowane do wszystkich synów Bożych? Ten świat jęczy i płacze, oczekując objawienia się synów Bożych. Czy jesteś synem Bożym? Amen. To objaw się temu światu. Będziemy się modlić o to. Wiecie, Samson, jeśli pamiętacie Samsona, tak naprawdę jest miejsce, które mówi o tym, że Samson nawet nie czuł, czy Samson nie czuł namaszczenia, które było na nim. I świadectwem tego są słowa, że kiedy obcięła w końcu Dalila włosy, on wstał i powiedział sobie, tak jak wcześniej pójdę i wyzwolę się. Ale nie wiedział, że Bóg już nie jest z nim. Dlaczego nie wiedział? Bo nam się wydaje, że namaszczenie my powinniśmy czuć. Skupimy się, naprężymy się, będziemy wzywać. O, przyjdź, namaszczenie. O, zaraz poczuję. O, zrozumcie mnie prawidłowo. Ja nie mówię o tym, że mamy nic nie czuć, ale mówię o tym, że nie musimy nic czuć, żeby wiedzieć i zawsze pamiętać o tym, że jesteśmy namaszczeni, zostaliśmy namaszczeni. Jeśli nie jesteśmy w grzechu, jeśli nie trwamy w grzechu, a trwamy w Chrystusie, to jesteśmy namaszczeni i wszystko to, co robił On i Jezus powiedział, i jeszcze większe wy będziecie czynić. Czy wierzysz w to, że Bóg mówił do ciebie? Jeszcze większe niż te, które On czynił. Dlatego jeśli ktoś chce, może zamykać oczy. Jeśli ktoś chce, może nie zamykać oczu. Będziemy teraz modlić się. Panie, ja dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to, że pozwoliłeś nam być razem. Dziękuję Ci za to, że Twoje namaszczenie jest na nas, że Twój Święty Duch dotyka nas teraz. Chcę Cię prosić, o Panie, aby w każdym umyśle, w każdym rozumie, aby każdy z nas otworzył swój rozum dla działania Twojej łaski, dla działania Twojego Ducha, o Panie. Pomóż nam zrozumieć, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Nie czekać, aż poczujemy, ale zrozumieć, włożyć to sobie w uszy, przyjąć tę prawdę o tym, że jesteśmy Twoimi dziećmi i jesteśmy namaszczeni do tego, aby być Twoimi kapłanami i aby być królami razem z Tobą, o Panie. Prosimy Cię, niech Twoja łaska, którą obdarzyłeś każdego z nas, niech Duch Święty, którym napełniłeś każdego z nas, niech Duch Święty dotyka wszystkich tych miejsc, dokąd my idziemy. Niech Duch Święty będzie z nami i w pracy. Niech Duch Święty będzie z nami w naszym domu. Niech Duch Święty będzie w naszych rozmowach z naszymi bliskimi i z dalekimi. Niech Duch Święty będzie wszędzie tam, gdzie diabeł chce nas przestraszyć. Niech Duch Święty cały czas będzie z nami. Niech Jego namaszczenie będzie cały czas z nami. Niech niezależnie od tego, czy czujemy się dobrze, czy czujemy się źle, czy czujemy się radośni, czy czujemy się smutni, zawsze kiedy wkładamy ręce na chorych, niech będzie w nas świadomość tego, że jesteśmy namaszczeni, że niezależnie od naszych uczuć, że Ty jesteś przy nas, że jesteś z nami i że to Ty uzdrawiasz. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, daj nam zrozumienie wszystkich Twoich tajemnic i wszystkich prawd, które włożyłeś w nasze serce. W imię Jezusa Chrystusa, Ojcze, proszę Cię, niech teraz Duch Święty dotknie każdego z nas swoją mocą, swoją siłą, swoją mądrością, swoją miłością. Aleluja. 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 Pozwól Bogu działać w Twoim sercu. Pozwól Bogu działać w Twoim umyśle, w Twoim rozumie. Aleluja. Boże, objaw swoją chwałę. Objaw swoich synów tutaj, na tym miejscu. Aleluja. Aleluja. Chciałbym poprosić, żeby teraz każdy odwrócił się do kogoś, do siostry czy do brata, żeby każdy znalazł kogoś, za kogo może się modlić. I w tej chwili módl się za brata albo za siostrę, która jest obok ciebie i módl się, mając świadomość, że zostałeś namaszczony. Teraz nie bójcie się, po prostu teraz, tak jak stoimy. Jesteś namaszczony, jesteś dzieckiem Bożym, jesteś Synem Bożym i nie tylko masz prawo, ale masz obowiązek teraz działać w sile i w mocy Ducha Świętego. Aleluja, aleluja, chwała Tobie, Panie, dziękuję Ci, Panie, za moją siostrę. W imię Jezusa Chrystusa, o Boże, proszę Cię, abyś napełnił jej serce siłą swoją i mocą swoją. Aleluja, aleluja, dotknij ją, o Panie, swoją miłością, dotknij ją swoją mocą, o Panie, dotknij teraz, niech Twój Duch, niech moc Twojego Ducha teraz przejawia się, o Panie, pośród Twojego ludu. Aleluja, aleluja, chwała Panu. Chwała Panu, chwała Panu. Aleluja. Sento morke sila, la braga de saika, la mala sando lo borbo shira, la brosso cuoro che sila, la ecclesia colo marchete, sendo quardo lo borbo lo storo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Chwała Tobie, o Panie, chwała Tobie za to, że objawiasz swoją moc, za to, że objawiasz swoją wielkość pośród swego ludu. Chwała Ci, o Panie, za to, że zawsze jesteś naszą skałą, jesteś naszą twierdzą, za to, że zawsze jesteś naszą ucieczką, o Panie, i za to, że zawsze, o Panie, masz nas w swoim sercu. Niech będzie Tobie chwała. Umocnij każde serce, umocnij każdy rozum, o Panie, i umocnij każde rozumienie, o Panie, o tym, że jesteśmy przez Ciebie namaszczeni i powołani do tego, aby zmieniać oblicze tej ziemi, aby było tutaj na ziemi tak, jak jest tam u Ciebie na niebie. Alleluja, chwała niech będzie Tobie. Amen. Amen. Alleluja. Niech Bóg błogosławi wszystkich Was. Bardzo dziękuję Wam za to, że mogłem być z Wami i chcę Was zachęcić do tego, żebyście nie patrzyli na to, co wiecie, czego nie wiecie, co umiecie, czego nie umiecie. Po prostu róbcie, wiecie, po prostu jak wariaci, róbcie to, co Bóg mówi, nawet jeśli nic nie rozumiecie. I wtedy rzeczywiście spełnimy wolę Bożą.
Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja.
Glorii Jezus. Także brata, dziękujemy. Czy wzięliście coś? To pomachajcie rękami. Czy... Co, poprosimy, żeby przekażemy pozdrowienia dla społeczności tam w Berdańsku. Także niech Bóg błogosławi tą pracę. Pomodlimy się teraz o Niego, żeby Boża łaska spływała na Jego służbę, na Jego rodzinę, na Jego małżeństwo, na ten Kościół, którego tam jest częścią i prowadzi. Boże, ja modlę się teraz, ażebyś błogosławił naszego brata, ażeby ręka Twoja spłynęła, spoczęła na nim. Podnosimy jego ręce w górę ku błogosławieństwu, Panie. Namaszczenie Boże, niech spłynie na niego. Błogosław jego żonę, błogosław, Panie, służbę, którą ma, błogosław ich małżeństwo, rodzinę, błogosław, Panie, ten Kościół Berdański. Niech Ewangelia się rozchodzi, aby wielu ludzi poznało prawdę, stało się Twoimi świętymi uczniami, Panie. Modlimy się, ażebyś jego rozwijał, żebyś każdą obietnicę Ty włożył w jego serce, ażeby ona była ożywiona, aby ta obietnica żyła w nim i abyś wykonał każdy zamysł, swój, Panie. Nie nam, ale sobie daj chwałę, Panie.
Amen.
Glory to jest
Amen. Chwała, chwała, chwała. Amen. Dzięki Jezu.
Halleluja.
Chwała Bogu. Halleluja, chwała Bogu. Amen. Także będziemy kończyć. Jeżeli ktoś będzie jeszcze chciał porozmawiać chwilę z bratem Arturem, to jak najbardziej. Jutro, jak zawsze, czwartek to są grupy domowe. W piątek mamy to wydawanie chleba, w sobotę pamiętamy o tym, o tej wydawaniu żywności i ci wolontariusze, którzy są zaangażowani, żebyście byli gotowi, aby pomagać, usługiwać. A więc do dzieła, bo Pan jest z nami.